Dzień dobry, witam serdecznie, 468 odcinek jest z podcastu, 468 nie jest z podcastów.
Tyle ich było. Tak. Plus after darki dla
A
patronów.
To dzisiaj będzie dla fanów, bo będę opowiadał o aplikacji do zarządzania zadaniami i kalendarzem.
No wreszcie, dawno nie było tematu.
Tęskniliście, co?
Doskonale, proszę, proszę, wszystkie uszy są otwarte i ciekawe. Co ty żeś znowu wykombinował?
Oczywiście. I ja już opowiem. Jakiś parę miesięcy temu zmieniła się trochę moja rola w firmie, która sprawia, że mam teraz dużo więcej spotkań, nawet niż miałem wcześniej. Co oznacza, że mój kalendarz jest troszeczkę bardziej zawalony niż był w przeszłości. Mam w dalszym ciągu obowiązki, które muszę wykonywać, w sensie zadania, które muszę wykonywać siedząc na dupie i klikając w komputer. Mhm. I teraz... zapragnąłem dużo bardziej realistycznie podchodzić do mojego czasu pracy. Ja nie mam z tym na razie żadnego problemu, żeby było jasne i dość dobrze sobie z tym radzę. Natomiast widzę, że tych tematów pojawia się bardzo dużo do takiego stopnia, że chciałbym móc realnie oceniać, kiedy i ile czasu mogę poświęcić na dane zadania czy na dane tematy. Mhm. Jest gigantyczny plus mojej organizacji, jest taki, że deadline nie działają, w sensie często, czasami oczywiście, ale często deadline działają w taki sposób, że to ja mówię, kiedy coś będzie i wtedy mam na to dowieść i taka jest zasada. Mhm. Natomiast no, więc muszę mieć kontrolę nad tym, jakie jest moje w ogóle velocity jako człowieka jednostki. I teraz jest parę takich aplikacji, które pozwalają na zarządzanie kalendarzem i zadaniami jednocześnie, robiąc dużo różnych jest na dużo różnych sposobów można to zarządzać. Natomiast są takie trzy aplikacje, które teraz testuję. Jestem już po 2 tygodniach z pierwszą, teraz spędzam 2 tygodnie z drugą. Mhm. Zaraz powiem też, dlaczego ten wybór nie jest aż taki prosty. Mam jeszcze gdzieś w planie 2 tygodnie z kolejną, z jedną z tych, którą już przetestowałem. Rozmawiam z product ownerką, która tam pracuje po to, żeby... Bo ja jak zgłosiłem feedback, jakby dlaczego rezygnuję i dostałem w odpowiedzi informacje na temat tego, że te wszystkie rzeczy jakby, które są w planie, które kiedy będą i tam, że na przykład będziemy przedłużać jakieś moje konto, mimo tego, że mi się trial skończył, tylko po to, żebym mógł sprawdzić feature'y, dla których zrezygnowałem, bo oni je wdrożą. No więc, w sensie, bo oni mają w planie je wdrożyć, więc żebym mógł przetestować jeszcze raz, to przedłużą mi po prostu mi trial.
Okej.
Więc są takie 3 aplikacje, nazywają się Motion, to jest pierwsza z nich, druga się nazywa AkiFlow, a trzecia się nazywa SunSama.
SunSama?
Tak. Okay. AkiFlow z tych wszystkich jest w ogóle najtańszy, jest też mam wrażenie najmniej rozbudowany, w sensie jest ewidentnie w takiej intensywnej fazie developmentu wzrostu. Natomiast ma dużo plusów, których inne z tych aplikacji nie mają. Motion mam wrażenie, że jest najbardziej rozbudowany. Natomiast jest też ewidentnie bardzo drogi i to jest tak drogi, że zaczynam się zastanawiać, czy chcę te pieniądze wydawać, mimo tego, że podzielone na jeden dzień pracy to nie są to duże pieniądze. Nie? Natomiast SunSama mam wrażenie, że jest tak trochę pomiędzy. Teraz właśnie przed nagraniem podcastu, jak chciałem pomyśleć, że coś mam zrobić, to zdałem sobie sprawę z tego, że ta aplikacja nie ma tej funkcji, którą poprzednia, którą testowałem, miała. Więc jest tutaj taki minusik na SunSamie, bo teraz akurat korzystam z SunSamy. Ona jest bardzo ładna, ma bardzo ładny UX. Jest oczywiście droga jak cholera, ale jest trochę tańsza niż Motion. Natomiast nie ma funkcji share'owania availability. Ja wiem, że to zabrzmiało najgorzej i to bardzo nie po polsku, ale chodzi o to, że w AkiFlow i w Motion też można jakby zaznaczyć konkretne miejsca w swoim kalendarzu, zebrać je skopiować je sobie i mogę je wysłać tobie czy wrzucić do maila na zasadzie hej, jeśli chcesz, to możesz się ze mną spotkać, tu są 3 terminy, wybierz sobie jeden z nich po prostu i jakby ten flow dzieje się poza mną, że ja nie muszę nic robić poza wybraniem terminów, które mi odpowiadają.
To ja tylko powiem, tylko podpowiem, że to nie jest oczywiście produktywne, żeby korzystać z oddzielnych narzędzi do robienia jednej rzeczy, akurat tej, ale faktycznie tak. Bardzo dużo widziałem w internecie i między innymi skorzystałem niedawno z Calendly i ludzie tego korzystają, że jakby sloty są, wybierasz sobie slot, klikasz i to się samo wszystko dzieje i to jest super do zarządzania właśnie takimi spotkaniami, które...
Ciekawe, czy Calendly robi
coś
więcej.
Ludzie do ciebie. Właśnie wydaje mi się, że tylko to...
Free appointments, no to, to czyli to nie jest. To no. Jest tylko rozwiązanie tego jednego problemu.
Dokładnie.
No to AkiFlow ma to w defaultowej cenie. Mhm. To w ogóle powiem o cenach, bo to też jest istotne. Dlaczego mówię, że to jest takie bolesne? AkiFlow kosztuje... Poczekaj, ja sobie w ogóle otworzę je wszystkie, bo one mają te cenniki Motion i do tego SumSama. I teraz tak, AkiFlow, tak jak powiedziałem, jest najtańszy z nich wszystkich. Najdroższy jest Motion, między nimi jest SumSama. SumSama. I teraz AkiFlow kosztuje pricing. Wszystkie mają ładną stronę z pricingiem. W przypadku płatności miesięcznych to jest $25 na miesiąc.
Okay.
W przypadku stówka, płatności... No. Rocznej to jest $15 na miesiąc, czyli dycha spada z miesiąca.
To akurat duża zniżka jak na...
To uwaga, bo powiem ci kolejną. Jak wejdziesz na stronę z Polski, to mówi, że wygląda jakbyś był z Polski. We support parity purchasing power, so if you need it, use code to get 50% off your subscription.
Oh, wow.
Więc z racji tego, że jesteśmy z Polski i tutaj jakby
biedny,
dolary...
zacofany kraj.
Dolary są mega drogie, no to,
to
można za...
Głęboki wschód. 7...
Tak, ale wiesz, za 7,50 dolara miesięcznie to jest razy 12, to jest $90 razy... to jest 400 zł niecałe. Mhm. No nie?
Za rok.
Na rok, mhm. Na rok. To jest fajna cena. W przypadku Motion, jeśli chcesz, to... Jak płacisz rocznie, to koszt to jest $19
miesięcznie?
Rocznie. Nie. W sensie za miesiąc, jeśli no, tak, zapłacisz tak, rocznie tak. No, z góry.
Musisz...
Czyli to jest $228 na...
Jasne.
A jeśli chcesz kupić z opłatą co miesiąc, to są $34. Mhm. Czyli dużo. SumSama jest pomiędzy, bo ona, jeśli płacisz co miesiąc, to 20, a jeśli nie płacisz co miesiąc, tylko na rocznie, to jest $16 za miesiąc, nie? Czyli jest tak pomiędzy.
A czy jeszcze, czy wszystkie te narzędzia...
Starają się rozwiązać ten sam problem w inny sposób.
No, ale... tylko chodzi o to, czy one są bardziej personalne, czy są dedykowane dla całych zespołów?
Oczywiście. W przypadku akurat SumSama chyba i Motion mają teamowe też właśnie subskrypcje, czyli tak, że parę osób może korzystać i one mogą kolaborować na projekty, jest central billing i tak dalej. Nawet jest 40% discount per member.
Okay.
To też interesujące. Tylko, że pewno jest jakiś minimum memberów, który musi być, bo inaczej wtedy bardziej by się opłacało brać memberowy projekt na jedną osobę niż...
No tak.
Zapewne jest jakieś minimum. SumSama chyba też, chociaż nie jestem pewien. Tak, tak, można. A AkiFlow jest ewidentnie bardziej jednoosobowy. Natomiast, co jest bardzo ważne, one nadają się do pracy takiej zespołowej z wieloma osobami. Na przykład AkiFlow to ma bardzo fajnie porobione, bo testowałem to przez ostatnie 2 tygodnie. Bardzo mi się podobało na przykład to, że my mamy w pracy Jira, mamy Slacka, mamy maila. Akurat z mailem tak średnio sobie radził, ale z całą resztą fajnie. Widzisz, bo to jest tak, że każda z tych rzeczy robi coś inaczej i tak jak
no
teraz
tak,
w AkiFlow mi pasowało dużo rzeczy, to się okazuje, że i było szerowanie availability, które nie ma w SumSamie, gdzie mi na przykład aplikacja jest 1000 razy lepsza niż w AkiFlow, nie tak 1000000 razy lepsza. I to był jeden z powodów, dla których właśnie zrezygnowałem, bo mówię, kurde, no ta wasza aplikacja, to ona jest tak bardzo basicowa, że nawet nie mogę zobaczyć kalendarza do przodu, nie? A jednak to ma być aplikacja, która docelowo ma zastąpić i aplikacje do zarządzania zadaniami, no i jednak aplikacje do kalendarza.
No to z kalendarzem ja wiem, że to są... nie bardzo.
Tak, ja wiem, że też są bardzo duże kwoty, o których mówimy, bo to są już takie naprawdę jednak płacenie 100 zł miesięcznie za aplikację do zarządzania zadaniami, to już są duże pieniądze, ja jestem tego świadom, ale to jest jakby, to one rozwiązują bardzo specyficzne case'y często u osób, które są na właśnie takim C-level czy tam management, jakby gdzie zarządzanie zadaniami i czasem jest już, powiedziałbym, dużo trudniejsze czy dużo bardziej wymagające. Ja właśnie szukam tego, bo to, co mi się bardzo podoba, to będę mówił na przykładzie Sunsamy. I to jest tak, że jak ja mówię te rzeczy, to one w jednym z tych aplikacji są, w innych nie są. Mhm. Trochę też trzeba sprawdzić samemu, jakieś ma potrzeby, bo mówię, one są... To jest taki miszmasz, że naprawdę jeszcze nie wiem, co wybiorę. Na długi... W sensie, bo oczywiście kupię subskrypcję roczną dlatego, żeby zaoszczędzić, no ale to wiadomo. Muszę wybrać, które, bo jednak mam zamiar zapłacić potencjalnie do 1000 zł, nie? Mhm. I teraz to, co ma takiego fajnego Sunsama, to jest tak, że mam oczywiście swój kalendarz jako główne miejsce, gdzie są wszystkie moje wydarzenia w kalendarzu, ale mogę tam też przeciągać zadania. Tam oni mają zadania, które są po prostu w aplikacji Sunsama, gdzie mogę sobie dodawać. Mogą to być maile, którym ustalę, jakby, że są zadaniem i ile czasu mi zajmą. Mogą to być rzeczy z Jiry, ze Slacka. No właśnie tych źródeł może być wiele. To, co bardzo fajnie działa, to jest ustalanie właśnie, ile czasu zajmie mi dane zadanie, no bo przykład robiłem prezentację podsumowując ostatni miesiąc, no i widziałem, że ona mi zajmie 4 godziny, nie? No to po prostu znalazłem sobie 4-godzinny slot i to wrzuciłem. Motion potrafiłoby zrobić tak, że zapytałoby mnie, czy to jest zadanie, które może być podzielone na jakby dwa razy, na przykład po 2 godziny i by mi włożyło 2 godziny tu i 2 godziny tu. Coś, czego Sunsama nie zrobi, czy Akiflow też nie. Mhm. Więc to są takie znowu fajne rzeczy, że na różne sposoby w jakiś sposób do tego kalendarza można podchodzić. Sunsama, znaczy Akiflow na przykład znowu bardzo ładnie pokazywało mi członków mojego zespołu, bo on od razu brał z mojego Google Suite'a członków zespołu, więc jak tworzyłem nowe wydarzenie w kalendarzu, to mi pokazywało od razu availability tych osób w tym terminie, który chcę wybrać, nie? Mhm. Więc no teraz nie mam odpowiedzi na to, które nawet dla mnie z tych rozwiązań jest najlepsze i dlatego tak dość intensywnie korzystam z nich, w sensie testuję jedno po drugim i to testuję tak, że wrzucam wszystko na najbliższe 2 tygodnie, co mam do zrobienia z mojego prywatnego kalendarza i z innych źródeł, po to, żeby przez 2 tygodnie korzystać tylko i wyłącznie z tego jednego narzędzia. No bo chcę znaleźć takie, za które faktycznie będę mógł zapłacić pieniądze i będę mógł, ono będzie mi rozwiązywać moje codzienne problemy związane z tym, gdzie i kiedy mam dane rzeczy rozwiązywać. To sprawiłoby, że mógłbym zrezygnować z kalendarza. Fajnie. W sensie bym miał kalendarz w aplikacji.
Oczywiście.
Mógłbym zrezygnować z Thingsów, no bo miałbym zarządzanie na etapie... A, i co ważne, Sunsama na przykład ma tak, Akiflow też, że możesz rzucać zadania, które są po prostu zadaniami, niekoniecznie muszą wisieć na kalendarzu. No bo mam... Wpisuję sobie wyrzuć śmieci, no to nie planuję tego na 18.30, tylko po prostu wisi zadanie wyrzuć śmieci. I jak będę miał czas i będę mógł to zrobić, to po prostu je zrobię, nie? Bo ono będzie mi tam gdzieś wisiało na liście rzeczy do zrobienia w tej aplikacji.
To właśnie a propos, bo dobrze, że powiedziałeś o tym. Czy korzystasz z tych narzędzi jakby do całego swojego życia właśnie zadaniowego? To jest to, czy tylko
właśnie to
ta
jest
część
to,
pracowa?
Że chcę tam przerzucić wszystko.
Okej. Okay.
Dlatego jakby
no tak,
poprzeczka jest wysoko.
Idealnego
nie?
narzędzia, jasne.
Tak, no wiesz, potencjalnie odrzucam, w sensie za aplikację do zarządzania zadaniami przyszło już nam czasami płacić dużo pieniędzy, nie? No bo OmniFocus kosztuje bardzo dużo, Thingsy kosztują na każde urządzenie, trzeba zapłacić. Też zaczynałem się od 20 i kończę chyba się na $50. No wiadomo, że tu jest, mówimy o subskrypcji, o czymś, co jakby trzeba opłacać i co jakby może się kiedyś w przyszłości cena zmienić, ale to jakby może też w Things w przyszłości przestać kiedyś działać, więc nie myślę o tym jakoś tak super szczególnie. No i plus jest taki, że to są wydarzenia w kalendarzu potencjalnie, w sensie worst case scenario mogę wszystkie te wydarzenia wrzucić do kalendarza i po prostu w kalendarzu nawet googlowym czy zwykłym będę widział wydarzenia z konkretnymi zadaniami, co mam zrobić w konkretnym godzinie, więc to jest takie... To jest właśnie fajne, że nawet jak wchodzę w swój kalendarz po prostu w Google, to widzę te wydarzenia, nie? One są po prostu tam powrzucane, więc fajnie. Super triki. Bardzo interesująca podróż. Chciałem tylko powiedzieć, że takie rzeczy są. Ja bym, jakby ktoś z was znał alternatywne aplikacje, inne, nawet self-hosted, nawet droższe, nawet jakby bardziej skomplikowane, no cokolwiek, które jakby rozwiązują podobny problem, czyli szukanie czasu na wykonywanie zadań pomiędzy wydarzeniami w kalendarzu, bo to jest chyba ten problem, który tutaj, znaczy Motion się pozycjonuje jako twoja wirtualna asystentka, czy twój wirtualny asystent. Taki
Zrobię most od tego zaraz, ale do, no.
No, że Motion zajmie się twoim to-do listą, kalendarzem i project management toolsami, a użyje AI po to, żeby zaplanować twój i dzień twojego zespołu, po to, żeby wydarzenia i wszystko się wydarzyło w odpowiednim momencie, nie? No, fajnie, super, w sensie jakby pitch taki spoko, tylko ja bym bardziej chciał, żeby to było, w sensie bardzo chciałbym, żeby po prostu rozwiązało mój problem na razie, nie? A, problemem, z którym też się spotykam, właśnie wracając tylko do tego, że mówisz, czy chcę też korzystać z tego do prywatnej rzeczy. Bardzo mało z tych rzeczy, z tych aplikacji działa z rzeczami, które nie są Googlem.
Okay.
A ja mam Fastmaila jako ten. Rozwiązanie, które zaproponował mi ziomek z AkiFlow, powiedział, no to do swojego prywatnego, czy do kalendarza firmowego po prostu jakby zaobserwuj swój prywatny kalendarz. Ja akurat po prostu dodałem wtedy sobie prywatne konto, do którego do prywatnego Gmaila jakby zasubskrybowałem w nim mój kalendarz z Fastmaila, ten jakby nasz domowy, rodzinny. I wtedy nie mogłem nim zarządzać, bo on tylko był subskrypcją, ale przynajmniej widziałem.
Jasne.
I to już mi pomagało na tyle, żeby wiedzieć, aha, no dobra, czyli tutaj mam coś, co, więc nie mogę w tym czasie jakby pracować nad jakąś inną rzeczą. No. To jest, więc to tak wygląda moja podróż, którą teraz toczę. Mam wrażenie, że to jest kolejny poziom do zarządzania zadaniami jakiś, albo po prostu jakiś odłam. Ale zauważyłem, że już po dwutygodniowym teście po prostu tego stylu myślenia o wykonywaniu zadań, to moja efektywność, mam wrażenie, że wzrosła. A jak nie wzrosła, to ja czuję się bardziej pod kontrolą. No bo mogłem w ciągu ostatnich dwóch tygodni parę razy mieć taką sytuację, gdzie ktoś mówi, ej, to musimy to zrobić, a ja mówię, mam w kalendarzu zaplanowane całe swoje dni na zasadzie, co muszę kiedy robić i kiedy muszę te rzeczy mieć skończone. I jakby to wybierzmy, co ma nie dojechać, w sensie z kim porozmawiać. I to jest bardzo brutalne, a z drugiej strony takie na zasadzie, mamy skończony czas pracy, jest 8 godzin, możemy coś z tego wyrzucić, mogę gdzieś nie przyjść, ale no to jakby nie zmienimy tej rzeczywistości, że kalendarz wygląda w taki inny sposób, albo że mam takie, a nie inne zobowiązania. No, fajne to jest zajęcie, trudne, lubię.
Wiem, że lubisz. Fajnie,
że mogę się zajmować takimi rzeczami, żeby zoptymalizować swoją pracę, natomiast chciałbym powiedzieć, że to jest jakby, że ja już to lubię. To jest złe słowo.
Aha.
Ja lubię, co nadejdzie, jak już znajdę rozwiązanie swoich problemów.
Jasne.
Bo teraz ten proces, szczególnie ten, że co dwa tygodnie muszę to zmienić, no bo tyle trwają trajale, że te dwa tygodnie, wiesz, siadam, przepisuję sobie te rzeczy i tak dalej i zmieniam przyzwyczajenia, bo zaczynam korzystać z innej aplikacji, to jest mało seksy i mało przyjemne.
Ale to nikt tego nie lubi. Ja myślę, że, bo to jest ciągła zmiana i musisz w bardzo krótkich odstępach czasu zmieniać wszystkie swoje przyzwyczajenia.
I to jest mega denerwujące, bo ja nie chcę zapłacić za, w sensie nie będę, nie chcę zrobić tak, żeby się, kurde, jakby to powiedzieć. No dobra, nieważne. Dążę do tego, że to jest, jakby nie chciałbym już przechodzić przez ten proces tej zmiany, ale nie chcę też płacić za wybór złej aplikacji 1000 zł na rok. Dlatego to jest, wiesz, taki inconvenience w postaci, okej, ja będę co dwa tygodnie zmieniał aplikację do zarządzania zadaniami po to, że jak już wybiorę, to chcę być mniej wkurzony, jak zobaczy, co robi alternatywa, nie?
Oczywiście. Oczywiście. Nie, no to jest oczywiste. Zresztą to też jest utrudnione, bo każde z tych narzędzi zmienia się w czasie, wiesz, dokładają nowe rzeczy i tak dalej. Może się okazać, że właśnie to, co to mówisz, prawda. Że...
Akiflow na przykład ostatni update zrobił miesiąc temu, nie? Do wszystkiego. Ja mam takie... Miesiąc to jest dużo.
Dużo, dużo, nie? Ja też tak oceniam miesiąc aplikację. Miesiąc jest dużo. Oczywiście. Dlatego to już mieliśmy taką rozmowę kiedyś o aplikacjach, że na przykład Twitter nie robił właściwie żadnych zmian w swojej aplikacji przez lata. W sensie, no nie, że lata literalnie, ale chodzi o to, że wiesz, update Twittera był raz na 3 miesiące na przykład, nie? A jeżeli był, to w 90% przypadków bug fixes, nie? Więc tak naprawdę nie za dużo się zmieniało, no bo Twitter akurat ma taką i do tej pory, chociaż teraz ostatnio trochę częściej się update'ują, ale generalnie miał taką zasadę, że wiele rzeczy robił po stronie serwera, więc to też nasza miarka nie zawsze wiesz, dobrze pasuje do danego serwisu.
Nie, no jasne,
serwisu,
tylko wiesz,
ale
no chodzi o to, że zgadzam się z tym, jak... jasne. Po prostu jak chciałbym mieć aplikację, gdzie widzę, że coś tam się dzieje, coś się tam rusza, nie? I ten miesiąc mnie w jakiś sposób zmartwił, powiedziałbym.
No, bo na przykład taki Ark co tydzień coś wypuszczają, tam zrobili chyba jeden tydzień przerwy tylko. Na przykład Ice Cubes właśnie do obsługi Mastodona.
Motion dwa tygodnie temu... dwa tygodnie temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, cztery miesiące temu. No i to no, tak
ciekawe. Nowe pieniądze się pojawiły w firmie? Ciekawe, nie?
Może tak być. Sunsama sprawdzimy w ogóle, bo Akiflow jest w test flight'cie i wiem, że na pewno to była aktualizacja. A, Sunsama dzień temu, dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, miesiąc temu, miesiąc temu, miesiąc temu, miesiąc temu. No, więc to jest to, co ja chcę tu widzieć.
I like it.
Ja chcę, żeby tutaj była praca, żeby się działo, żeby widział, że kapitalizm.
Tak jest, ty płacisz, no. Więc wymagasz, żeby pracownicy
płacę,
pracowali.
Płacę, wymagam, proszę, no. Żebyście pracowali. No.
Dokładnie. Nie, no ale tak, ja też zwracam uwagę na to, jak często jest coś aktualizowane, no bo to pokazuje, jakie tempo i w którym momencie ta firma jest, nie? Czy jakby, czy ona w
nie
tej chwili
tego
się
wszystkiego.
Faktycznie rozwija, czy właściwie już się zwija, nie? I to jest ten, to jest myślę ważne. Nie dosłyszałem twojego żartu niestety.
A, no szkoda, bo zrobiłem taki żart, powiedziałem, ej Wojtek, nie nagrywałem tego wszystkiego.
To powiedz mi na końcu już nagrania, co?
Tak, nie, no teraz już tam nie ważne.
Teraz już nagrywasz.
Tak, 2137 mam nagrane już, więc jak więc literalnie miałem tyle czasu nagranego, kiedy zobaczyłem, że to nie jest tak, że wymyśliłem.
To nie przypadek.
Więc to jest trudne zadanie, którego teraz się podejmuję, bo jak ja, to kto?
No nie, no wiadomo, ale faktycznie to jest ciekawe jakby miejsce, w którym się znalazłeś, że...
To jest mega nisza, że ja będę, że ktoś, że w sensie ja podejrzewam, że jak już znajdę to swoje, czy jak teraz powiedziałem, to że w podcaście naprawdę będzie może ze dwie osoby, które może...
Jasne.
Nawet zaczną się zastanawiać nad tym, czy taka aplikacja jest dla nich, nie?
Właśnie to chciałem podkreślić, nie? Że jakbyś wlazłeś na takie miejsce też w pracy, że no masz bardzo specyficzne potrzeby i myślę, że no ale wiesz, no słuchają nas
na szczęście nie na tyle,
na pewno.
Tak, na szczęście to nie są na tyle specyficzne potrzeby, bo to są jednak potrzeby, które ewidentnie widać, że bardzo drogi software rozwiązuje, nie?
Jasne.
I oni też piszą, na przykład Sunsama ma taką podstronę w swoim FAQ, dlaczego kosztuje tak dużo pieniędzy.
Aha.
I oni po prostu piszą, że od programu, który kosztuje dużo pieniędzy, oczekujesz więcej, a oni chcą dostarczać więcej.
Okay.
I to jest, i chcą coś być sustainable. Ja mówię, kurde, no, trafia to do mnie. W sensie to jest dla mnie dobry argument, bo ja faktycznie, jak mam zamiar wydać te 1000 zł na to, żeby korzystać z tego badziewia, to ja chcę, żeby to badziewie działało jak najdłużej. Nie?
No
ja
jasne.
Chcę, żeby to rozwiązywało moje problemy do końca mojego albo jej.
Ta jest. No. Trzymam na maksa kciuki, żebyś znalazł narzędzie, które, wiesz, będzie ci pasowało, bo wiem, że jesteś obciążony, a jeszcze się sam dociążyłeś właśnie tym szukaniem tego narzędzia i to na pewno jest, kurde, mega trudne, więc szacun, że to robisz. No ale wiesz, no to jest tak, że sami sobie próbujemy pomóc, nie?
Tak, no to jest, jakby ja jestem świadom tego, że moja inwestycja czasowa teraz bolesna, ona jest wymagana, bo bez zmiany podejścia nie będzie lepiej. Więc ja muszę do tej sytuacji dostosować. To jest trochę tak, jak zatrudniasz sobie juniora do pracy, nie? Junior, jak go zatrudnisz przez pierwsze 6 miesięcy, nie zrobi dla ciebie, nie ściągnie z ciebie obowiązków.
To prawda. To
tylko
prawda.
On będzie ci je dokładał. Natomiast po tych 6 miesiącach, jak już zrobisz tą ciężką pracę i będziesz mógł jakby oderwać od niego oczy, no to zaczniesz faktycznie mieć pomoc. To będzie faktyczna pomoc. Więc trochę tak jest, że ja teraz wiem, że nie pomagam sobie bezpośrednio sprawdzając te wszystkie programy teraz, ale ja za pół roku, jak ja w sensie za pół roku, jak już będę miał 6 miesięcy subskrypcji kupionej w jakimś miejscu, to podziękuję sobie, że to zrobiłem, bo będę miał święty spokój z wieloma rzeczami, nie?
Jasne.
No, to także ja jestem w ogóle, mam jeszcze dzisiaj, ale to ty chciałeś zrobić most.
Miałem
o asystencie
most,
i asystentki.
Tak, do asystenta inteligentnego, bo kurde, jest to prawda. Nie wiem, czy słyszałeś o tym, znowu, ja przychodzę ze sztuczną inteligencją jak zwykle, ale...
Ajajaj.
No wiem, to będzie tak nudne jak NFT i w końcu się znudzi i już później nie będziemy mówić, ale...
Dzisiaj Facebook powiedział, że zwijają się z NFT-kami
NFT
ze swoich
platform.
Bad
idea, co?
Tak, ja jestem po prostu, w sensie, no nie osiągłem sukcesu, ale gigantyczna radość, że...
Że to umiera?
Że... To się... Że może nie wkopałem się po same bile.
Okej. Okay. Mądrze. I tak dużo włożyłeś, ale jednak udało się wyjąć, więc...
Lada moment się dowiemy, bo moja księgowa liczy, czy jestem do przodu, czy nie.
Nice.
Natomiast jak wysłałem do niej, bo to jest tak, że... Muszę, w sensie musisz wysłać jakby każdy zakup, nie?
Jasne.
I na szczęście MoonPay oraz Coinbase dają eksporty każdego doładowania, każdego wyciągnięcia, więc można jakby to...
No tak.
Ale nas plik, konto, który je wysłałem, miał, to była CSV-ka 20-megabajtowa, więc ja mówię, okej, okay, no nie wiem.
Miłej analizy.
Tak, ale spoko, bo pani mi odpisała od razu, sprawdzę to, wycenię osobno i dam znać.
No,
okej,
okay, tak,
czyli
no.
Jakby spoko. To jest całkowicie zrozumiała sytuacja, no bo jednak dokładam dość gigantycznie ilości pracy.
No, a niestety może się okazać, że koszt, jaki zapłacisz asystentce, żeby przeanalizować,
to nie będzie,
czy ci się opłacało,
niech to, nie
to,
będzie.
To będzie ta zmiana z plus to, jeden na minus jeden.
A, byłbym furious, furious nawet wręcz. Nie sądzę, szczególnie, że nadal mam oferty na tych NFT-kach, które gdzieś tam kiedyś pokupowałem dawno temu. Ostatnio sprzedałem NFT-ki Poczty Polskiej.
A, no
pamiętasz?
Tak, no.
No to na NFT-ki Poczty Polskiej chyba były za darmo do wzięcia? Albo za jakieś grosze?
Nie, tam naście złotych, 20 złotych
A,
chyba.
Naście złotych. No to sprzedałem za 400 złotych, więc jakby to naście zamieniłem w ten, bardzo fajnie.
Czyli opłacało się, czyli Nagle się po prostu pojawiły
oferty, ja mówię, kuźwa, dlaczego ja tego nie akceptuję, tych ofert?
No.
No i zaakceptowałem.
Nice.
Masakra.
Szanuję. No, ale wracając do AI, wiesz, to znowu, tak, to jest jak NFT trochę, tylko że ma trochę więcej zastosowań. I to jeden news jest taki, że niedługo, i to dosłownie chyba jutro, coś takiego, w sensie, że prawie że na dniach ma pojawić się GPT-4, czyli jakby kolejna wersja. Teraz jakby jak się korzysta z ChatGPT, no to się korzysta z tego modelu 3,5, a teraz będzie model 4 i ten model 4, to jest ciekawe w moim kontekście, czy w kontekście osób, które robią jakieś tam wideo, będzie mógł generować wideo na podstawie danego promptu. Nie? Więc to jest ciekawe, że teraz będziemy mogli, i to jest w ogóle bardzo realna potrzeba, którą miałem wczoraj, bo gdzieś tam, to no już trudno, powiem to w głównym odcinku, ale już trudno, ale faktycznie trwają prace przygotowawcze nad odcinkiem Kto je, ten je, najnowszym.
Powiedział.
No powiedział, trudno, no ale słuchaj, no trwają prace, no nie ma co się oszukiwać, wykonane zostały działania pewne i rzeczywiście coś się dzieje.
Wątpliwości jest zero.
Wątpliwości, że to powstanie jest zero, ale zacząłem tak się właśnie bliżej zastanawiać nad tak zwaną produkcją tego, no bo przypomnijmy, że założenie jest takie, że zrobimy to live'em, ale będzie też audio do odsłuchania oczywiście w ramach podcastu, no ale ten live, żeby wiesz, miał jakąś tam powiedzmy ketchupową oprawę, no to sobie pomyślałem, że o super by było, jakby między scenami było takie przejście ketchupowe jakieś, nie? No i sobie pomyślałem, o, że super jakby tak na przykład ketchup się wylewał na ekran, na cały ekran, przykrywał go i później jakoś odkrywał i pojawia się kolejna scena, nie? Krótkie, sprytne, spoko. Znalazłem jakieś poradniki, szukałem na stokach przeróżnych, różnych wideo, które spełniłyby tą prośbę, ale no, żadne nie było idealne, bo albo nie zasłaniało całego ekranu. Trudno by było na przykład wprowadzić modyfikacje ręczne do danego wideo. Więc tak szukałem, mówię, no kurde, muszę chyba to sam zrobić. No i znalazłem po prostu jakiś poradnik w After Effects, zrobiłem taką mikroanimację, która faktycznie wygląda, no nie jak ketchup, ale jak płyn o różnych kolorach śmiesznych, zbliżonych do ketchupu, który zalewa ekran i odsłania go od drugiej strony. Wiadomo, no jakby na tyle, na ile umiem. Wygląda to znośnie, więc jest okej. Okay. Ale gdybym miał narzędzie, w którym napiszę ketchup zalewa cały ekran, a później go odsłania i zrób to przezroczyste w WebM najlepiej, w formacie, Enter. I, takie, i dostał na przykład cztery wersje, z których, nie wiem, dwie będą akceptowalne. I like it. Chętnie bym coś takiego przytulił, więc no, czeka nas tutaj ciekawe funkcje. No i niestety, jakby, i to jest to, dlaczego AI jest podobne do NFT. Bo teraz wszyscy to AI wciskają do swoich różnych narzędzi. No i między innymi... O tym wspominaliśmy, tylko no, jeszcze nie było dramy wokół tego, a już jest, że Snapchat wprowadził takiego wirtualnego przyjaciela.
Czekaj. Dlaczego mówisz, że... Bo my mówiliśmy chyba... A nie, nie mówiliśmy o tym, ja miałem o tym powiedzieć, ale dlaczego mówisz, że nie było wtedy dramy, a teraz jest?
No bo już się zaczęła drama, no. A wtedy jakby...
Co się wydarzyło?
Bo wtedy było tak, że to AI po prostu się pojawiło i powiedzieliśmy o tym jako ciekawostkę. A już mamy pierwszą dramę związaną z tym. Prawda? AI. Więc o tym właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć.
O, wybornie.
Bo Snapchat w swojej wersji Snapchat Plus, czyli tej subskrypcji, którą się płaci, $4 miesięcznie, uruchomił coś takiego, co się nazywa My AI. I to jest chatbot, który... jest trochę zmodyfikowaną wersją ChatGPT, żeby było jasne, ale na licencji. W sensie, że faktycznie korzysta z OpenAI tych wszystkich mechanizmów. ChatGPT jest jakby backbone'em tego, ale jest to na tyle zmodyfikowane, że Snapchat tam pewnie coś od siebie dodał. Albo odjął, bo też pewne rzeczy, wiesz, trzeba było obciąć, żeby to było w miarę bezpieczne. No i teraz, na czym polega drama? My AI, jego zadaniem jest właściwie... bycie twoim przyjacielem. To znaczy, on jest normalnie na liście czatów, tak samo jak każdy inny użytkownik. Klikasz i po prostu możesz sobie z nim pogadać. Nie? Napisać do niego, on ci odpowie, on o ciebie zadba. Jego zadaniem jest zbudowanie relacji z tobą i pozwolę sobie na razie zupełnie pominąć kwestię bezpieczeństwa, bo Snapchat też nawet na samej jakby pojawia się ostrzeżenie, że jakby to jest mech, jakby to jest komputer, tak? Nie podawaj tu swoich żadnych wrażliwych danych, ani takich rzeczy. No jakby pamiętaj, że rozmawiasz z komputerem, bla, 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 jakby bezpieczeństwo i tak dalej, nie? No i więc jakby na razie nie będę mówił o prywatności takich rzeczy, bo to nie jest istotne, ale... chodzi o budowanie relacji. To jest nawet bardziej tricky moim zdaniem, bo jeżeli system ma za zadanie sprawić, że tobie jest przyjemnie, albo że po prostu, i to jest chyba najsmutniejsze i do tego zaraz dojdę, że czujesz się mniej samotny, no to jakby relacja z tym, z tym systemem zupełnie ma inny kontekst i nagle wchodzi na zupełnie inne pole, nie? I niestety, i jakby to jest duże niebezpieczeństwo, które akurat w przypadku tej dramy jakby nie ma żadnego znaczenia, to jest coś pobocznego, ale na czym polega drama? Otóż w momencie, kiedy dziennikarka, która ma konto na Snapchacie, wydaje mi się, że kupiła, że założyła nowe po to, żeby nie miało żadnej historii i po prostu było świeżym kontem, kupiła sobie subskrypcję Snapchat Plus i zaczęła rozmawiać z tym My AI i postanowiła sprawdzić, jak My AI reaguje na różne rzeczy. I jedna rzecz jest taka, że na przykład powiedziała, że jest 13-letnią dziewczyną I zastanawia
się... To się zawsze źle zaczyna, jak takie wiadomości.
Bardzo się źle zaczyna.
Zawsze zły pomysł.
I powiedziała właśnie, MyAI miało świadomość, że ona jest 13-letnią dziewczyną i pyta, że zastanawia się nad tym, czy nie pojechać na jakiś wyjazd, na którym potencjalnie będą kontakty seksualne z 31-letnim mężczyzną. Mhm. I MyAI podpowiedziało, że hej, możesz na przykład zastanowić się, czy nie zrobić fajnego klimatu, zapalając świeczki, puszczając jakąś przyjemną muzykę. Więc jakby założenie jest takie, że AI już wie, że tam będzie, wiesz, łupane i po prostu daje ci najlepsze rady, jak to
nie
zrobić.
Nie najlepiej, na przykład, to się mówi, nie
inny
najlepiej.
Przykład, powiedziała, że jest 15-letnią tam nastolatką i że chce zrobić epicką imprezę. Co my AI podpowiedziało? Sposoby na to, jak sprawić, że w domu i z ciebie nie będzie czuć alkoholu ani trawy.
Masz tą odpowiedź gdzieś?
Teraz pytanie. Czy to jest najlepszy przyjaciel, czy najgorszy przyjaciel?
Nie, najlepszy. Tutaj wątpliwości jest zero.
No ale to jest to właśnie, że jakby niestety sztuczna inteligencja przy odpowiednio dużej liczbie tych triggerów, tym oni to nazywają, to, że tam... Boże, jak to się nazywa? W tej chwili próbuję znaleźć dokładnie, ile jest tych takich, oni to nazywają jakoś nie triggery, tylko dane, w sensie, że punktów danych, nie? Że tam mają teraz ileś miliardów, a będą mieli ileś trylionów danych, nie? No to im więcej tych danych jest,
tym lepsi będą w to.
Tym lepsi, oczywiście, że lepsi będą w to generalnie, tak, to się zgadza, natomiast to jest coraz bardziej poza kontrolą. W sensie, że jak masz taki duży zbiór, to teraz pokazanie mu, co jest dobre, a co złe na przykład, wiesz, no staje się ogromnym wyzwaniem. Czy dobre jest odpowiadać 13-latce, że coś tam, co jest teoretycznie dobre dla osób, wiesz, dorosłych, jakkolwiek. Wiesz, to, że na przykład 15-latce podpowie, jakie są najlepsze metody antykoncepcji, super, jakby dobrze, no to jest jakby edukacyjnie wartościowe, na pewno, oczywiście, że tak, ale
czy
wiesz,
powinien podpowiedzieć najlepsze metody antykoncepcji 13-letniej dziewczynie?
No właśnie.
I to jest pytanie, które jest trudne, nie? Bo z jednej strony...
No ja, znaczy inaczej, to wiesz, nie powinien tego robić AI, nie?
To w sensie, ale wiesz, no czy AI powinno w takiej opcji odpowiedzieć?
A może?
To jest z jednej strony przydatna wiedza, z drugiej strony 13-latka nie powinna mieć takiego problemu, żeby zastanawiać się, jaka metoda antykoncepcji jest najlepsza, nie?
Znaczy nie wiem, czy mamy dobry obraz 13-latki w głowie, bo...
Ja nie wiem, już teraz na tym etapie jestem trochę skrzywiony, bo ja już nie wiem, jak to...
Wiem, o co chodzi. Znaczy, wydaje mi się, że informacja o antykoncepcji jest... dobra niezależnie od wieku, jeżeli jest dopasowana do tego wieku w sensie formy, nie?
To jest prawdą.
Że po prostu lepiej wiedzieć więcej niż mniej pod tym względem.
Ale niesamowite jest, że ChatGPT zaproponował w takiej opcji po prostu jako metoda antykoncepcji świeczki.
To na pewno to jest metoda antykoncepcji. Zupełnie nie. Ale tak, no jakby kwestia dokładania do wszystkiego sztucznej inteligencji i tego, że my wchodzimy z nią w interakcję ostatnio coraz częściej i myślę, że...
Google teraz właśnie dzisiaj czytałem artykuł, że wprowadzają sztuczną inteligencję do wszystkich swoich usług, nawet do Gmaila czy do dokumentów, do takiego etapu, że możesz tam pisać rzeczy i on ci na przykład albo zrobi summarize, albo zmieni ci to, żeby było bardziej formalne i tak dalej. Wiesz, to... Są plusy dodatnie i plusy ujemne.
Oczywiście. Ja widziałem na przykład takie narzędzie, które teraz jest w jednym kliencie mailowym, ale za chwilę może być w dowolnym wdrożone, że dostajesz maila, w którym no jest pewnie ileś tam pytań, albo na przykład zapytanie ofertowe, tak jak my czasem dostajemy, i ty masz w tym narzędziu do naciśnięcia godzę się, nie godzę się. I on ci generuje po prostu bardzo miłą odpowiedź tej osobie, w zależności od tego, co wybrałeś. Czy chcemy w to wejść, czy nie chcemy w to wejść. On miło jakby zakomunikuje, że tak lub nie. I no, umówmy się, no to naprawdę zaoszczędza czas, szczególnie jeżeli takich zapytań jest dużo. No to, to oczywiste, że fajnie jest korzystać z takich narzędzi, które po prostu no, mają konkretne zadanie i wypełniają je w 100%. Ale właśnie mam ogromny problem z tym, że... Ale to jest, to może być, wiesz, trochę krzyczenie starego dziada na chmury. Zdaję sobie z tego sprawę, że może być tak, że to jest właśnie ta symboliczna zmiana pokoleniowa, że ja czuję, że to jest niebezpieczne, a za chwilę to będzie już standard. Że my wchodzimy w interakcję ze sztuczną inteligencją, ale też emocjonalną. To znaczy, że to nie jest tylko narzędzie do, wiesz, napisania ci pracy domowej, tylko tak jak w przypadku tego narzędzia snapchatowego, nagle się okazuje, że my spełniamy swoją potrzebę. Zwykle to jest potrzeba wynikająca z tego, że po prostu czujemy się samotni. Wykorzystujemy sztuczną inteligencję do tego, żeby zapełnić sobie tą dziurę, nie? To jest... Może być niebezpieczne, jak się okazuje, i bardzo trzeba na to uważać. Pewnie w 80% przypadków spełni to zadanie i będzie sobie fajnie działać. Pytanie oczywiście, jaki to ma wpływ na osobę, która z tego korzysta. No bo, wiesz, no, ostatecznie no, nie rozmawia z człowiekiem, tylko rozmawia z maszyną. I ja chciałbym żyć w idealnym świecie, w którym nikt nie czuje się samotny i nie musi korzystać z takich narzędzi, ale to jest świat idealny i na pewno taki nie jest. Natomiast, więc właśnie pytanie jest takie filozoficzne trochę, czy w takim razie ludzie, którzy no nie potrafią jakoś znaleźć sobie przyjaciół, drugie połówki, wiesz, partnerów, jakkolwiek tego nazwiemy, no to kogokolwiek, kto zapełni tą dziurę.
Pojawia się to pytanie, czy sztuczna inteligencja tą dziurę powinna zapełniać?
Tak. Bo z drugiej strony, już oczywiście, no zakładając też te niebezpieczeństwa, które mogą tu się pojawić, no, bo samotny może być równie dobrze 30-paroletni czy 40-letni chłop jak ja, ale może to być właśnie dziecko, nie? Jakby, czy w takim razie dziecko ma rozmawiać sobie ze sztuczną inteligencją, jeżeli to spełnia trudne, tego dziecka potrzeby? Nie wiem tego.
Ja też tego nie wiem i to jest trudne, bo to nie jest zero-jedynkowe, to nie jest czarno-białe, nie? W żadnym momencie. I tych odcieni szarości jest dużo i to, w których miejscach to jest okej, a w których miejscach to jest nie okej. Jakby wiem nawet, że w tej dyskusji znajdą się osoby, które będą całkowicie po obu stronach spektrum. Jest daleko od tego, ale szukam tego. Nie umiem wypowiedzieć się. W sensie dobrze, że to nie jest problem, który jest w moich rękach do rozwiązywania bezpośrednio. W sensie, że nie pracuję w takiej firmie, żeby brać odpowiedzialność za to, kiedy będzie dobrze, a kiedy będzie źle. Bo to jest tak trudne, tak skomplikowane, tak etycznie.
Ja myślę, że właśnie.
Zaawansowany temat, nie?
Bardzo dużym problemem jest to, że wydaje mi się, że te wszystkie firmy nie do końca mają nad tym kontrolę.
To też prawda, bo to też jest nie jest tak, że...
To jest problem, nie?
To też nie jest tak, że oni... Że nie jesteś w stanie też nawet jako... Niekoniecznie jako twórca nie jesteś w stanie wszystkich jakby, wiesz, znaleźć rozwiązań, nie? Czy zobaczyć... No dobrze, to dobrze jest wiedzieć, że to jest problem, który jest poza mną. Ale to jest problem, który jest aktywnie. Ja wiem, że on istnieje, ja wiem, że on jest ważny i on musi być rozwiązany, nie? W jakimś momencie.
No w jakimś tak, no tylko kiedy, żebyśmy się nie obudzili, wiesz, z ręką w nocniku. Natomiast jakby niezależnie od tego, czy AI, czy nie AI, to właśnie czytając ten tekst z Washington Post o tym właśnie, doszedłem Washington do takiego Post, wniosku, tak. Że dość smutnego, że między innymi Snapchat czy inne tego typu serwisy po prostu starają się zalać tą potrzebę samotności. To znaczy, że powstaje dużo mechanizmów, dużo serwisów internetowych, których zadaniem jest to, żeby...
To jest istotny, Wojtku, problem i trochę... Tak. To jest to, znowu, przypominają mi się słowa, Jezus Maria, pomyślałem teraz o to dobre pytanie, które zadał mi mój ojciec, czyli o Michale Alczyszynie, ale to jest tak, że jak sobie pomyślisz, to na pewnym etapie bardzo dużo z tych firm, szczególnie takich, które jakby korzystają z tego, że im więcej gałek na nie patrzy, tym więcej pieniędzy zyskują, one wszystkie rywalizują o ciebie i nawet o twój sen, tak jak Netflix.
Twoją samotność.
Absolutnie, no jakby to jest, wiesz, jeśli mogą w jakiś sposób na niej zarobić, to pewno będą próbować to robić, nie? I to jest mega niebezpieczne. I to jest mega niebezpieczne.
Ja jeszcze dorzucę na tym poziomie, jeden wątek ciekawy. Myślę, że dokładnie na tym zarabiają miliardy na przykład OnlyFans.
Tak. Tak,
oczywiście
tak.
Z tej strony takiej bardziej seksualnej, ale na pewno jest to
mega
komercjalizowanie właśnie samotności i bliskości. Nie?
No i czy to jest dobre? Pewno nie.
Z drugiej strony, wiesz, znaczy tutaj rozmawiamy też o dorosłych ludziach, którzy jakby podejmują sami decyzje. Wiadomo, że no, gambling czy płacenie za wirtualne rzeczy, no tutaj strasznie dużo tematów dochodzi jakby pobocznych, ale no plus jest ten taki, że okej, to są przynajmniej dorośli ludzie, więc teoretycznie jakby podejmują
mamy
sami decyzje.
Za nie,
tak, jakby my nie musimy mieć odpowiedzialności i tak samo OnlyFans nie musi mieć odpowiedzialności za tym, za to, co ludzie tam kupują, nie? Jakby w sensie, wiadomo, no w jakichś tam ramach regulaminu i tak dalej, ale no to jest, oni są tylko narzędziem, nie? No ciekawy temat, bardzo trudny i myślę, że będziemy się z tym zmagać i pewnie będą się z tym zmagać.
To jest dyskurs, który będzie się działo w przestrzeni publicznej i podejrzewam, że prawdziwie zacznie się niestety, znając naszą rzeczywistość, w której jesteśmy, zacznie się prawdziwy dyskurs na ten temat dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pierwsze tragedie. Nie? To jest moment, w którym ludzie stwierdzają, ej chwila, moment, jeśli to może powodować tragedię, porozmawiajmy o tym i porozmawiajmy o konsekwencjach. Co jest straszne, bo jeśli stwierdzimy, że w ten sposób będzie w ogóle, jakby w ten sposób będzie polegała w ogóle dyskusja na temat sztucznej inteligencji, a my wiemy, że potencjalnie niebezpieczeństwa stojące za sztuczną inteligencją, oczywiście pomijając fakt tego, czy dbamy o to, że ktoś jest samotny czy niesamotny, tylko mówimy o takiej sztucznej inteligencji, która na przykład może powodować już naprawdę poważne rzeczy na całym świecie, no to słabo to wygląda, nie? Czyli jakby rozmowy na temat tego, że sztuczna inteligencja może być szkodliwa, zaczniemy po pierwszej wojnie nuklearnej, jakby to jest ten moment.
Tak, no to, ale to niestety jest z wieloma rzeczami tak. Przecież tak było na przykład, jak wchodziły hulajnogi do nas.
Zajebiste, że przeszliśmy z sztucznej inteligencji niszczącej świat na hulajnogi, ale jakby ja ale rozumiem, dlaczego to ma sens.
Chodzi o mechanizm, wiesz, że jakby nie ma regulacji, o zajebiście, walimy wszędzie hulajnogi, korzystajcie w ogóle za free, w ogóle zróbmy z tego nagle nową potrzebę, którą ludzie będą mieć, nie? I tak samo było z Uberem.
Ale regulacje,
tak?
Mam wrażenie, że regulacje dotyczące hulajnóg generalnie teraz już ten problem zminimalizowały, nie? W sensie
doszliśmy do takiego etapu, że tak, ale
nie ma ich aż tak dużo już na chodnikach porozpierdalanych na lewo i prawo.
I bardzo dobrze. Ja też, żeby było jasne, ja nie jestem hejterem hulajnóg. Ja uważam, że to jest bardzo fajny środek
transportu.
Hulajlex
najlepszy, to są tutaj zero wątpliwości.
Przecież my żeśmy jeden wieczór na tych hulajnogach po prostu przejeździli jak wariacik.
Kuźwa, chciałbym przypomnieć, że to był mój kawalerski.
A no tak, rzeczywiście to był kawalerski. Przecież to był najlepszy kawalerski na świecie.
To było doskonałe.
Jeździliśmy, kurde, hulajnogami po placu, kurde, no coś niemożliwego. Przy właśnie grobie nieznanego żołnierza i no i oczywiście z słynnych schodach.
Natomiast to jest ważne, jakby każdy z nas, w sensie tam było pusto, mogliśmy jeździć, nie stwarzaliśmy niebezpieczeństwa, to też było fajna rzecz, bo ja byłem osobą, która była najbardziej przeciwna oczywiście jeżdżeniu hulajnóg, bo powiedziałem, że jak wejdę na hulajnogę, to się zabije i połamie sobie nogi. W sensie to był prawdopodobnie cytat z tego, co powiedziałem wtedy,
możliwe.
Kiedy powiedzieli do mnie panowie, że ej, będziemy jeździć teraz hulajnogami, co? I ja mówię, nie ma najmniejszej szansy. Aczkolwiek faktycznie bawiłem się dobrze, chociaż moje przejazdy hulajnogowe były bardzo zachowawcze.
Okay.
Najmniej pewno byłem szalony w tym wszystkim. Natomiast no, nie będę ukrywał, wyborny pomysł to był i Ja jakby widzę, w których miejscach hulajlaksy oczywiście są super. No ale to jest tak jak z wieloma rzeczami. Nie? Mhm, są jasne. Super w niektórych momentach, a
w niektórych mogą być niebezpieczne i mogą powodować różne...
Czytanie książek jest bardzo fajne. Czytanie książek na pogrzebie swojej babci? Mniej.
To prawda. Kontekst jest dość istotny. To prawda. Ale tak, no więc widzisz, no wszyscy się rzucili na to AI i tak naprawdę chyba najbardziej straszne, czy najbardziej generujące wątpliwości jest to...
Zombie?
Na pewno, albo grzyby.
Grzyby.
Tak, dalej jest to, że faktycznie nie do końca wiemy, co nas czeka, nie? W przyszłości. I ta niewiedza i to zupełnie nieprzewidywalność tego systemu. No.
Tak? Wojciech Olszański.
No.
Nie, kuźwa, nie Wojciech Olszański.
Dlaczego ja szczura chciałeś znaleźć?
Nie, właśnie. Wojciech Ol... Internet, czas się bać.
A, okej, okej, okej.
Wojciech Orliński.
Orliński, no blisko, bardzo blisko.
No, no to on napisał tą książkę... O, to dobre pytanie. Napisał tą książkę... Szczegóły. W 2013 roku. Mm.
Czyli 10 lat temu.
10 lat temu. Ja wtedy miałem takie poczucie, że on pisze o problemach, które nie będą istniały. Mm-hmm. Że on pisze o czymś, co jest... stary człowiek, żeby było jasne, bo ja wiem, że jego twórczość jest w ogóle tam polaryzująca. Mm-hmm. Natomiast odnoszę się tylko i wyłącznie do tego dzieła. To ja miałem takie poczucie, że on kocopoły gada i że to nie będzie tak źle. Mm-hmm. I jest trochę tak, że mam poczucie, że im starszy jestem i im dalej w las, tym ta książka nie jest... Ona niestety dobrze przepowiada to, co się zadziało przez x kolejnych lat. No i jakby to, jakby w którą stronę zmierza internet, czy w ogóle nowe technologie, nie? Jakby w jakimś oczywiście stopniu, ale no, tak jest niestety.
Bo to też, żeby było jasne, żeby zostawić jednak trochę takiej jasnego światełka na tym wszystkim, że tak, wszystko, o czym my mówimy, jest dość zaawansowane technologicznie, w takim sensie, że to nie są rzeczy, które... z których będzie nagle korzystał cały świat. Bo my tak zwykle uogólniamy, że to jest właściwie dostępne dla każdego, więc każdy może. No teoretycznie, oczywiście. No wiesz, z czatu GPT, no wiadomo, że teoretycznie każdy może skorzystać, ale korzysta z niego pewnie jakiś tam procencik społeczeństwa, którzy usłyszeli o tym gdzieś tam. Wiadomo, że wszystkie platformy social mediowe tam wrzeszczą o tym czat GPT i że można z niego korzystać do wielu, wielu, wielu różnych rzeczy, do pisania maili, więc jakby liczba użytkowników
rozwiązał
rośnie.
Wszystkie problemy.
Wszystkie problemy rozwiązuje, oczywiście, ale właśnie. No,
Dzisiaj widziałem tutorial napisany przez czat GPT, który tłumaczył, jak używać funkcji, która w Slacku nie istnieje.
No, da się? No, oczywiście, że się da. Więc my jesteśmy na froncie tego, wiesz, jakby my jesteśmy pierwsi i jesteśmy w stanie zrozumieć i wychwycić pewnie niektóre zagrożenia, a może być też tak, że skoro my to zauważamy, to inni też to zauważają i powstaną narzędzia, które powstrzymają rozwój tego, wiesz, na niektórych polach, czy wprowadzą określone ograniczenia, tak jak mówimy o tym MyAI Snapchatowym, że jakby oni tam coś w tym algorytmie jednak zrobią, żeby uniknąć później tego typu sytuacji. No ale to właśnie, wiesz, to jest to, że bez dziennikarzy... Tak, wiem, że to tak bardzo społecznie zabrzmiało, że jakby, no, w społeczeństwie ważna rola dziennikarza, ale tak, no, gdyby nie oni, gdyby nie to, że oni testują te w ten
kuracja
sposób.
Kuracja treścią, no tak. Mówiliśmy wielokrotnie, no to jest istotne, to jest ważne, to jest jakby oczywiście, to, że tak. Ludzie piszą, w sensie wybierają, które rzeczy są ważne, które nie, no ja wiem, że robią chujową robotę w 90% przypadków, no bo czy mnie interesuje... Czy to jest najważniejsza informacja dnia, że synowa Wiktorii Beckham nie ma z nią żadnego problemu? Może nie.
Może nie, ale świadomość o tym, że MyAI...
Że nie ma tego problemu, to jednak dobrze.
Tak, to na pewno. No ale że wiesz, to, że MyAI może jakby generować tego typu odpowiedzi, trochę pewnie pomijając kwestię wieku, no to już jest coś nad czym pewnie Snapchat powinien popracować. No, z tego, co napisali w tekście, Spiegel się nie zgodził na wywiad w tej sprawie, więc może najpierw naprawią, a później będzie gadał, znając życie. Wiesz, jak to jest. Ale no, to jest też nasza trochę robota, żeby o tym opowiadać, żeby ludzie wiedzieli, że takie rzeczy są i żeby zwracali na to uwagę. Ale nie sposób jest tu chronić swoje dziecko przed tym wszystkim. Nie? Jakby możemy rozmawiać w miliony sposobów, a tak naprawdę no, nie uda się ochronić przed wszystkim. Absolutnie trzeba budować jakby samo te mechanizmy takie samoobrony trochę, które będą działać uniwersalnie, niezależnie od zagrożenia, a to jest chyba najtrudniejsze, więc no, robimy co możemy, nie? Ale tak, no myślę, że to jest ważne, żeby po prostu o tym mówić, bo kwestia AI i w ogóle tego, że sztuczna inteligencja jest częścią naszego życia i będzie coraz częściej, no tego, od tego nie uciekniemy, więc po prostu miejmy świadomość, co to robi, co to może robić, czego nie umie no i act accordingly, jak to się pisze w mailach na końcu, nie?
Bardzo fajnie. Wojciaszku, bardzo dziękuję. Chciałbym cię zaprosić do tego naszego odcinku After Darkowego. Ja mam taki temat, którym chciałbym tutaj już oczywiście zaspoilerować, w razie czego, gdyby ktoś był zainteresowany. Opowiem dzisiaj, jak na iPhone'ie grać w Pokémony.
Doskonale, bardzo chętnie posłucham.
Ja mam 30 lat.
I właśnie zapraszam dlatego możesz takie rzeczy robić. Umiesz.
To jest to prawda. Zapraszam serdecznie do After Darku. Pozdrawiam serdecznie. Pa!
Bajo!
Jest Mos Podcast o technologii z wąsem.